Minęła godzina 16, Łukaszenkowski, witam Państwa w Popołudniu Wnet. Ależ się dzieje w polityce, to dzieją się rzeczy, o których jeszcze wieczorem nie mogliśmy mieć pewności i nawet ich się domyślać. Państwo pewnie wiedzą, wczoraj wybory, dzisiaj zliczamy wyniki i to, co z nich będzie potem dla, jakie będą potem konsekwencje dla polityki z tych wyników. Jest godzina po czwartej, a my wiemy prawie na pewno, że będzie pierwszy raz w historii III Rzeczpospolitej taka sytuacja, że jedna koalicja większościowa będzie rządzić w izbie niższej polskiego parlamentu, czyli w Sejmie, a najprawdopodobniej zupełnie inna koalicja rządząca uformuje się w izbie wyższej, czyli w Senacie, co z tego wywodu wynika, mianowicie tyle, że opozycja przyjmuje Senat z danych, jakie mamy teraz dostępne. Prawo i Sprawiedliwość będzie miało 48 senatorów, natomiast Koalicja Obywatelska razem z PSL-em, z SLD oraz z niezależnymi senatorami, ale są tacy niezależni jak pan Stanisław Gawłowski albo pan Krzysztof Kwiatkowski. Oni będą mieli wszyscy razem mandatów 52 i ukonstytuuje się większość. To oznacza bardzo duże zmiany dla procesu legislacyjnego w polskim Sejmie. Ustawy będą musiały być znacznie dłużej konsultowane, jak się mówi wprost w kuluarach sejmowych. Wszystko będzie trwało dłużej o 2 miesiące, bo tak mniej więcej wygląda czas, kiedy Senat będzie mógł obradować i opóźniać te ustawy, które uzna za niewłaściwe. Natomiast to nie zmieni samego procesu legislacyjnego. Senat nie może w polskim ustroju blokować ustaw izby niższej, która ma głos decydujący w tej kwestii, ale Senat to nie tylko obradowanie nad ustawami, Senat to nie tylko poprawianie ustaw, ale to także wybieranie niektórych urzędów, między innymi Rzecznik Praw Obywatelskich, którego kadencja upływa w przyszłym roku, musi być wybrany za zgodą Senatu i to zdecydowanie zmieni już zapatrywanie partii rządzącej. Co do Sejmu, prawie pewne jest to, że Prawo i Sprawiedliwość ma samodzielną większość, czyli ta informacja, z którą kładliśmy się spać i z którą obudziliśmy się dzisiaj rano, jest potwierdzona, aczkolwiek pojawiają się spekulacje, że trzeba czekać na wyniki ostateczne i że wszystko wynika i będzie od tego zależało, jak się ułożą głosy w konkretnych regionach, w konkretnych okręgach, nawet w konkretnych komisjach, bo być może dojdzie do takiej sytuacji, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało na przykład posłów 229 i nie będzie dysponowało bezwzględną większością głosów, ale to jest raczej margines. Wszystko powinno być w pełni jasne, także z podziałem na mandaty, jaka partia, jakie mandaty zdobyła i który konkretnie kandydat zasiądzie w parlamencie, szczególnie w Sejmie, to będzie wiadome gdzieś koło godziny 18, bo na ten moment jest zapowiadana konferencja Państwowej Komisji Wyborczej już z pełnymi wynikami. My w tej chwili dysponujemy wynikami z przeszło 99% komisji obwodowych, komisji wyborczych, ale to jeszcze za mało, żeby PKW oficjalnie przełożyła te wyniki na mandaty, kto dostanie mandat i ilu będzie posłów, ale żeby formalności stało się zadość, to ja zajrzę na stronę Państwowej Komisji Wyborczej w zakładkę wyniki i do Sejmu. One po tych blisko 92% komisji takie są na stronie, chociaż już powinny być świeższe, bo takie były publikowane. Już jest 99,5% i tak, Prawo i Sprawiedliwość przekroczyło barierę 8 milionów głosów, dokładnie 8,6698 głosów, co się przekłada na 43% i 76 setnych. Dalej Koalicja Obywatelska to jest prawie 5 milionów głosów i 27,24%. Lewica 12,5%, PSL 8,5%, trochę ponad, Konfederacja 6% i 8 dziesiątych. Wszystkie komitety ogólnopolskie wchodzą do Sejmu. Wszystkie komitety będą miały swoich przedstawicieli. Co do szczegółów, w konkretnych okręgach, regionach będziemy dzisiaj się w to zagłębiać, ale zanim to nastąpi, to posłuchajmy przez chwilę, co powiedział rzecznik rządu Piotr Müller, pytany przez dziennikarzy o komentarz do tych wyników wyborczych, kiedy wychodził z narady w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Posłuchajmy.
Mamy samodzielną większość, więc spokojnie. Wszystko...
A Senat?
Ale też z tego, jakby rząd formuje Sejm, w związku z tym powierzmy, najpierw ta informacja, po drugie mamy samodzielną większość, największy wynik wyborczy w historii Rzeczypospolitej. To jest tylko powód do radości i do podziękowań dla wszystkich Polaków, że zdecydowali się, że Prawo i Sprawiedliwość otrzymało największy w historii wynik do Sejmu. I z tego się bardzo cieszymy. Szanowni Państwo, widzieliście komunikaty przed wyborami, dajcie jeszcze szansę panu prezydentowi, zachowajmy porządek konstytucyjny, to pan prezydent sygnuje kandydata na premiera i zgodnie z tym będzie, szanowni Państwo, jest wszystko pewne, tak jak Państwo wiecie, jest większość w Sejmie i w związku z tym spokojnie sformułujemy rząd i cieszymy się, że Polacy tak nam zaufali. Dziękuję bardzo. Dziękuję, szanowni Państwo. Dziękujemy. Satysfakcjonujący. Wszyscy są szczęśliwi. Szanowni Państwo, jak można nie być szczęśliwym, gdy mamy najlepszy wynik w historii Polski? Od 30 lat żadna partia polityczna w Polsce nie uzyskała tak dobrego wyniku. To jest tylko powód ogromnej dumy dla Prawa i Sprawiedliwości i z tego powodu, że była tak wysoka frekwencja, że blisko 8 milionów Polaków na nas zagłosowało, to tylko powody do radości. Ktoś, kto szuka powodu do smutku, no nie wiem, z jakiego powodu go szuka.
Tak mówił rzecznik rządu Piotr Müller po wyjściu z narady w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości, gdzie najpierw trwało posiedzenie sztabu wyborczego, a potem kierownictwa partii. To trwa, te spotkania cały czas, także w innych partiach. Politycy się naradzają, co właściwie wynika z wyborów do Sejmu. Triumfuje bezapelacyjnie Prawo i Sprawiedliwość, ale czy mimo zwiększenia i w liczbie bezwzględnej i w udziale procentowym swojego poparcia, pamiętajmy, że w wyborach sprzed 4 lat Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło wynik 37,5%, teraz to jest 43,5%, czyli o 6 punktów procentowych więcej. W głosach bezwzględnych to jest blisko 2 miliony głosów więcej, bo lat temu 4 znacznie niższa była frekwencja, to mimo to nie może być pewnym Prawo i Sprawiedliwość, że będzie mogło samodzielnie rządzić w Sejmie, kiedy kadencja się kończyła. Sytuacja dla koalicji rządzącej była bardzo dogodna. Klub Prawa i Sprawiedliwości liczył 240 posłów. Do tego jeszcze było kilka kół, jak chociażby Wolni i Solidarni, poselskich kół, które popierały de facto politykę rządu. Było koło Republikanie, były inne miejsca, skąd można było czerpać większe poparcie. Stąd ta koalicja de facto była szersza, nawet mogła liczyć pod 250 posłów. Teraz będzie trudniej. Teraz tych posłów może być 235, a może być mniej. Cały czas czekamy na wyniki wyborów i to rzeczywiście jest dość ekscytujący moment, bo wszystko się waży. Senat też się jeszcze waży, chociaż tutaj wydaje się, że sprawa jest jasna i oczywista i stan na godzinę 16.09 wygląda tak. Senat dla opozycji, Sejm dla koalicji i będzie ciekawie, to będzie bardzo ciekawa kadencja. Ciekawe, jak długo potrwa. My na chwilę odejdziemy od polityki i zajmijmy się muzyką, ale zaraz potem wrócimy do analiz i tych politycznych, i tych publicystycznych wyników wyborów z wczoraj. W życiu piękne są tylko chwile, śpiewał Dżem i pewnie są takie piękne chwile także w życiu polityka, kiedy wie, że jest wybrany. Ten szczęśliwy moment przeżył po raz drugi Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Poznania. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No to jak te piękne chwile przebiegają, bo zdaje się, że jest pan jednym z trzech strojga wybrańców, którzy uzyskali z partii konserwatywnej mandat w Wielkopolsce, w stolicy Wielkopolski.
No, wiemy, że Poznań jest jednym z najtrudniejszych, jeśli nie najtrudniejszym w Polsce terenem dla Prawa i Sprawiedliwości, więc cieszę się, że drugi raz z rzędu udało mi się wywalczyć mandat, że no, o ponad połowę zwiększyłem liczbę uzyskanych głosów. Także to jest wynik dobry, ponad 22 tysiące głosów. Ale prawda jest też oczywiście taka, że Prawo i Sprawiedliwość przez 4 lata uzyskało wprawdzie dużo lepszy wynik, jeśli chodzi o liczbę głosów, bo to jest ponad 30 tysięcy, no ale procentowo z 24 udało się tylko poprawić o 1% do 25%, czyli Poznań pozostaje najtrudniejszym miejscem dla PiSu w skali ogólnokrajowej.
3 mandaty były, 3 mandaty są. Stan Poznania utrzymany, chociaż skład sejmowy z Poznania co nieco się zmieni.
Tak, no siłą rzeczy do Sejmu wejdzie pani poseł Jadwiga Emilewicz, która była jedynką, jest ministrem w rządzie, prowadziła bardzo aktywną kampanię wyborczą. No i w związku z tym było pewne, że jeden z poznańskich posłów już do Sejmu się nie dostanie.
No chyba, że byłoby więcej mandatów.
No to było w sytuacji, kiedy ten wynik byłby procentowo i liczbowo dużo lepszy, to było możliwe. No ale tu widać po wynikach wyborów, że właściwie bardzo, bardzo wiele brakowało, żeby ten 4. mandat się pojawił.
Pan startował z 6. miejsca, nie jest to miejsce na liście najlepsze. Miał pan 3. wynik, 22 tysiące, potem Szymon Synkowski, Wel Sęk, 24 tysiące, no i Jadwiga Emilewicz, tysięcy prawie 44. Jak się to robi, żeby się dostać z 6. miejsca i wyprzedzić numer 5., 4. i 2.?
4 lata temu kandydowałem z 11 miejsca i miałem 2 wynik na liście, ale prawda, że nie jest to takie, że nie jest to łatwe, no tym bardziej, że jeśli ten dostęp do mediów ogólnopolskich jest ograniczony, ja ani razu nie byłem w telewizji publicznej przez całą kampanię wyborczą, to nie ułatwia prowadzenia kampanii, to też ostatecznie nie pomaga uzyskiwać dobrych wyników indywidualnie w skali formacji. No ale z drugiej strony człowiek, polityk musi być w stanie poradzić sobie w takich warunkach, jakie są. Cieszę się, że po raz 2 z rzędu poradziłem sobie.
Trochę to brzmi, jakby pan był posłem opozycji, bo to opozycja mówi, że te wybory były nieuczciwe, ponieważ media publiczne nie były w pełni dostępne dla opozycji.
No, nie powinno być tak, że poseł, o którym mówi się, że jest najbardziej pracowitym posłem w Wielkopolsce, jest cały czas atakowany przez Gazetę Wyborczą, a jednocześnie nie jest zapraszany przez Telewizję Polską Poznań.
Nie, panie pośle, już odejdźmy od tego, bo to powoli jest historia, przed nami nowa kadencja i to kadencja wydaje się niezwykle ciekawa, kiedy po raz pierwszy Izba Niższa i Izba Wyższa będą miały 2 różne koalicje rządzące w tych izbach i w Sejmie Prawo i Sprawiedliwość, w Senacie prawdopodobnie Koalicja Obywatelska. Jakie to będą konsekwencje dla procesu rządzenia Polską?
Na pewno ta kadencja będzie dla nas dużo trudniejsza, bo nie będziemy mieli tego komfortu, który był w tej kadencji, że mieliśmy taką bezpieczną większość w Senacie. W Sejmie sytuacja mniej więcej będzie taka sama, natomiast w Senacie no, będziemy musieli jednak szukać większości. To będzie oznaczało zapewne konieczność zawierania różnych kompromisów.
Ale jeżeli nikt nie będzie chciał, ani ci niezależni, którzy są tak naprawdę z Platformy, bo to jest pan Krzysztof Kwiatkowski, pan Stanisław Gawłowski, ani z PSL-em, ani z SLD, ani z samą Koalicją Obywatelską, to będziecie w opozycji. Czy wtedy da się rządzić, czy jednak warto iść być może na szybsze wybory?
Da się oczywiście rządzić, chociaż oczywiście cały proces legislacyjny jest wtedy dużo bardziej złożony, no bo trzeba wtedy liczyć się z różnymi obstrukcyjnymi działaniami ze strony Senatu, więc uchwalenie każdej ustawy trwa od kilku tygodni, nawet do powiedzmy 2 miesięcy dłużej, ale...
A to może lepiej, że ustawy będą dłużej procedowane, będzie mniej bubli prawnych wychodziło z polskiego parlamentu.
Ale z drugiej strony można też powiedzieć, że zmusi to nas właśnie do tego, aby z jednej strony dbać bardzo mocno o jakość stanowionego prawa, by nie narażać się na krytykę ze strony opozycji, a z drugiej strony być może I tu jestem raczej dobrej myśli, że jednak znajdą się takie osoby w Senacie, które jakąś współpracę będą chciały podjąć. I nawet jeśli będzie to oznaczało konieczność zawierania jakichś kompromisów, to jestem optymistą i wydaje mi się, że będzie się udawało dalej rządzić.
Powiedział pan poseł, że w Sejmie będzie podobna sytuacja. Wydaje się, że będzie co nieco gorsza. Po pierwsze, kończyli państwo kadencję mając klub wielkości 240 posłów. Teraz ich będzie na pewno mniej, nie wiemy ilu, może 232, a może 235. Na pewno nie będzie to 240. Do tego jeszcze były różne koła poselskie, czyli te mniejsze ugrupowania parlamentarne, które często pochodziły najczęściej z pozostałości ruchu Kukiz 15 i one was wspierały. Teraz tego elementu zabraknie.
To prawda, ale na początku kadencji sytuacja była podobna, to znaczy mieliśmy 234 posłów, więc ta większość była taką większością skromną. Miałam nadzieję, że Konfederacja nie będzie totalną opozycją, że będzie też jakoś konstruktywnie działać. Z jednymi rzeczami się oczywiście będzie zapewne zgadzać, z innymi nie, ale że będzie to konstruktywne działanie. Mam także nadzieję, że ze strony tego klubu Kukiz 15 PSR, że tam też będą osoby, które no, będą konstruktywnie podchodzić, że niektóre nie będą ulegać tej chorobie totalności i które będą chciały przynajmniej punktowo dyskutować o różnych sprawach. Także jeśli chodzi o Sejm, mam nadzieję, że będzie się udawało w miarę sprawnie procedować. Jeśli chodzi o Senat, także mam nadzieję, że uda się wypracować jakiś możliwy sposób działania. Uważam, że przyspieszone wybory byłyby bardzo ryzykownym rozwiązaniem. Natomiast przy tej okazji na pewno jest to taki czas, kiedy warto dokonać korekty, no takich wewnętrznych korekt. Mi bardzo zależy na tym, żeby jakość stanowionego prawa była dobra, żeby...
Ale jakość wewnętrznych korekt, to brzmi bardzo intrygująco w myśl tego, co powiedział Jarosław Gowin, to napisał w zasadzie na Twitterze zeszłego wieczoru, wczoraj, mówiąc, że mimo dużych transferów społecznych, mimo aktywnej polityki rodzinnej, wynik, wtedy jeszcze sondażowy, który się chyba w pełni potwierdza teraz w wynikach PKW, nie jest do końca zadowalający.
Wynik jest dobry, no 6% jednak, 6 punktów procentowych jest lepszy. To jest przy
Ale w głosie pana posła nie słychać pełni radości i szczęścia.
Może nie słychać, dlatego że krótko spałem tej nocy, a późniejsze 6 godzin wykładałem na uniwersytecie, więc to może być z tym związane. Wynik jest dobry, no 6 po 4 latach uzyskaliśmy rekordowy wynik, jeśli chodzi o wybory parlamentarne. Setki tysięcy osób więcej głosowały na Prawo i Sprawiedliwość, więc wynik jest bardzo, bardzo dobry. Natomiast ta rzecz, o której ja mówię, jest związana z tym, że zresztą mówię o tym nie od dzisiaj, pan redaktor najlepiej o tym wie, że musimy trzymać po prostu wysoko ten poziom stanowionego prawa.
Też, do tej pory tak nie było?
Były takie starania, ale moim zdaniem powinno być jeszcze więcej. Powinniśmy też bardzo mocno dbać o transparentność procesu legislacyjnego. I trzecia rzecz, też trzeba szukać sojuszników. Ja o tym mówię nie po raz pierwszy dzisiaj, więc to nic nowego. Pan redaktor musiał tego słuchać już wielokrotnie, ale mówię to samo moim koleżankom i kolegom w Prawie i Sprawiedliwości i w Zjednoczonej Prawicy szerzej, że to służyłoby nam, jeśli bylibyśmy w stanie w tych różnych obszarach działać lepiej. To poprawiłoby skuteczność, ograniczyło pole krytyki przez opozycję, która jest nieżyczliwa, no ale ostatecznie od nas zależy, żeby ograniczać liczbę amunicji, którą mają do dyspozycji.
To już na koniec pytanie o premiera. Premier Mateusz Morawiecki sprawdził się nie tylko jako zarządzający machiną państwową, ale także jako polityk walczący o głosy nie tylko swojej, ale także całej partii?
No Mateusz Morawiecki wydaje mi się, że bardzo dobrze się sprawdził. Widzieliśmy to i w kampanii europejskiej, i teraz w kampanii i teraz w kampanii parlamentarnej. No, uzyskaliśmy historyczny wynik w tych wyborach. Pan premier zresztą miał też bardzo dobry osobisty wynik, więc wydaje mi się, że tutaj jakieś spekulowanie na ten temat no, słabo, nie znajduje uzasadnienia w faktach. Pan premier dobrze się sprawdził w czasie wyborów.
Powiedział Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wybrany na kolejną kadencję z Poznania, a to nie jest najbardziej komfortowy okręg dla Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, dobrego dnia.
Nawzajem życzymy panu posłowi elektowi i panu posłowi obecnej upływającej kadencji. Zresztą do tego jeszcze wrócimy, do tej kadencji, która się skończy dopiero faktycznie za dwa dni, bo przypominam, czeka nas kontynuacja posiedzenia, które się rozpoczęło jeszcze przed wyborami i to nastąpi w dniu jutrzejszym i pojutrze, czyli wtorek, środa zbierze się Sejm jeszcze poprzedniej kadencji, a my gdzieś w naszych archiwach wyszperaliśmy piosenkę, której tytuł jest frapujący i brzmi po angielsku Be careful how you vote. Uważaj, jakich dokonujesz wyborów, jak głosujesz.
Popołudnie Wnet.
Kawałek energetycznego bluesa w Popołudniu Wnet, tak jak energetyczne są te wyniki wyborów, szczególnie pewnie dla ludowców. Przy telefonie Marek Sawicki, poseł PSL-u. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak humor?
No humor póki co w miarę normalny, dopisuje, natomiast no nie jest to to, co sobie zakładałem, czyli wynik dwucyfrowy, a więc pewien niedosyt pozostaje. Natomiast no
pan też poseł to chciałby wszystko mieć, naprawdę.
Nie, no nie wszystko, ale przynajmniej te 10%, jak mówiła premier Beata Szydło, nam się po prostu to należało.
Jak na razie udało się wyjść PSL-owi z jednego ugrupowania, przejść do podmiotowości i wygrać w tych wyborach, bo 9% to jest dużo.
Otóż, panie redaktorze, PSL nie wychodził z żadnego ugrupowania. Tworząc koalicję europejską, nie byliśmy ugrupowaniem, byliśmy tam samodzielnym, samoistnym podmiotem. Tworząc koalicję Polskie Stronnictwo Ludowe, także zachowujemy własną podmiotowość.
No ale teraz to wy jesteście liderem tej koalicji, to wy jesteście maszyną, która ją napędza i to pan poseł był tym politykiem, który wyprowadził PSL z tęczowego domu niewoli.
No nie, myślę, że jednak mimo wszystko prezes był tym, który głównie podjął decyzję i który patronował całemu przedsięwzięciu. Natomiast to, że Paweł Kukiz zorientował się, iż swoich celów demokratyzacji państwa nie zrealizuje z PiS-em, a ma solenne obietnice ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego, to zdecydowało, że Kukiz 15 współpracuje z nami w tej chwili w ramach Koalicji Polskiej, ale przypomnę wcześniej, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało o likwidacji klubu parlamentarnego PSL w Sejmie, to nie kto inny jak Unia Europejskich Demokratów nam podała rękę i ten klub pozostał, a my jakby w dobru wdzięczności pokazaliśmy także środowisku nieco na lewo, a więc Nowoczesnej, że też potrafimy ich wesprzeć wtedy, kiedy znów rozbioru tego środowiska dokonywała Platforma Obywatelska. Ostatecznie Platforma Obywatelska ich wchłonęła, mają koalicję obywatelską. A jak widzi pan, my nie tylko żeśmy wrócili do centrum politycznego, ale mam nadzieję, że będziemy je poszerzać.
Pan minister jest lekko niezadowolony tym wynikiem, ale wszyscy komentatorzy mówią, że poza PiS-em to właśnie wy jesteście drugim głównym triumfującym wczorajszych wyborów.
No nie przesadzałbym z tym triumfem, natomiast no pozostaje kwestia otwarta, jeśli chodzi o Senat. I tu już chcę wyraźnie podkreślić, że jest pewien element wzmocnienia demokratyzacji i samokontroli jednej izby przez drugą. Zobaczymy ostatecznie, jak będą te wyniki wyglądały dziś późnym wieczorem. Ale niewątpliwie te wczorajsze wybory to jest święto demokracji, to jest kwestia bardzo wysokiej frekwencji, ale to jest też kwestia pokazania, że Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią nie tylko ogólnonarodową, ale przede wszystkim partią ogólnopolską. My od lat nie mieliśmy mandatów chociażby na Pomorzu, w zachodniopomorskim, czy w lubuskim, czy także w zachodniopomorskim, a w tej chwili dolnośląskie wracają posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej do Sejmu.
Jeszcze na poważną rozmowę o samym PSL-u się umówimy na żywo w studio. Teraz krótko przez telefon. Polityka, panie pośle Czysta, co te wybory oznaczają? Ta sytuacja w Senacie niepewna, ale chyba raczej zwycięstwo opozycji, a nie Prawa i Sprawiedliwości. Jak to określić? Jaką mamy teraz w Polsce polityczną sytuację?
W Polsce mamy możliwość wprowadzenia pewnej równowagi. W mojej ocenie Prawo i Sprawiedliwość, gdyby w tej chwili chciało poważnie potraktować demokrację i nie szukać tak zwanego podkupowania senatorów, czego nie wykluczam, powinno wrócić do swojej koncepcji z roku 2015 i przede wszystkim zaproponować najpierw w Sejmie pakiet demokratyczny ze zobowiązaniem, że rzeczywiście będzie realizowany. Do Sejmu powinna wrócić debata, a nie oświadczenia w imieniu klubów i kół poselskich. Posłowie muszą na powrót stać się profesjonalistami, tak jak to było w latach 90. czy na początku pierwszej dekady XXI wieku, kiedy były normalne debaty i byli specjaliści, którzy rzeczywiście dbali o kształt i jakość prawa. Natomiast prawo uchwalane na prędce, prawo uchwalane w 12, w 48 godzin łącznie z podpisem pana prezydenta, no wiemy, że jest później 6-7 razy nowelizowane, a obywatele zaczynają, że tak powiem, tracić wiarę w swoje państwo i w jego możliwości.
Kiedy już po tym ogłoszeniu wyników sondażowych exit poll, potem, które się potwierdzają w zasadzie w 100%, tym razem akurat z wynikami, które podaje PKW, usiedliście panowie i panie i państwo w ramach PSL-u do takiej gorącej narady, to już państwo uznali, że jesteście państwo cały czas częścią opozycji totalnej, czy jednak jesteście jakimś bytem osobnym obok PiS-u
bardzo
i obok
mnie proszę
platformy.
Nie obrażać, bo nigdy przez minione 4 lata PSL nie było częścią opozycji totalnej. Jak pan wie, w wielu przypadkach głosowaliśmy razem z większością parlamentarną, tam gdzie dotyczyło to spraw obywatelskich, spraw społecznych, więc nigdy PSL nie był opozycją totalną. A narady takiej wewnętrznej w PSL-u jeszcze nie było, bo de facto wczoraj po wieczorze wyborczym wszyscy rozeszliśmy się gdzieś tam po mediach, dzisiaj przed południem także, więc myślę, że dopiero pierwsze takie spotkanie będzie możliwe właśnie na posiedzeniu starego i nowego już klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, być może jutro pojutrze.
Państwa klub się zdubluje niemal, że będzie mieli dwa razy więcej posłów niż w tej kadencji. To będzie jeden klub. Ma pan pewność, że posłowie, którzy są z ruchu Kukiz 15, pozostaną w waszym klubie parlamentarnym?
Panie redaktorze, pewność to jest jedna, podatki i śmierć. Więc co do tego jestem pewien, że jedno i drugie nas czeka. Natomiast jeśli chodzi o trwałość klubu, to wszystko zależy od ludzi. Jak pan pamięta, mieliśmy klub 16-osobowy, PiS nam ugrał najpierw Angelikę Możdżanowską, później w pewnej fazie wyborów samorządowych także Mieczysława Baszko i PSL. W pewnym momencie groziło nam to, że nie będziemy nawet klubem w Sejmie. Dziś mamy bezpieczny zapas, natomiast tych 6, może 7 posłów Kukiz 15 na chwilę obecną deklaruje, że to, co żeśmy sobie założyli, zechcemy nie tylko realizować, ale także poszerzać bazę w parlamencie i poza parlamentem.
Kiedy pan na to zebranie przyjdzie, to usiądzie pan i co pan powie prezesowi i swoim kolegom? I koleżankom.
Przede wszystkim podziękuję wszystkim za wielką wykonaną robotę, bo powiem panu szczerze, że i mój wynik, a przede wszystkim wynik prezesa Kosiniaka-Kamysza, który robił kampanię centralną w całym kraju, objeździł całą Polskę i niewiele miał czasu na swój okręg wyborczy. Prawie 35 tysięcy głosów przez niego zdobytych. To jest jak na warunki Polskiego Stronnictwa Ludowego wynik wspaniały i to jest od czasu chyba 93 roku, jeśli chodzi o liczbę uzyskanych głosów dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, najlepszy wynik.
to się, panie
ministrze, zgadza. Trzeba prezesowi podziękować i podziękować tym wszystkim, którzy w tę kampanię się zaangażowali, a przede wszystkim trzeba podziękować wyborcom, że uwierzyli Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, że nasza propozycja demokratyzacji państwa, ale także kwestii złagodzenia restrykcji administracyjnych wobec przedsiębiorców i kwestii ograniczenia biurokracji przy emeryturach, a więc emerytura bez podatku, że to są sprawy istotne, które ludzi obchodzą.
To już na koniec kwestia Senatu. Zakończmy tym wątkiem naszą dzisiejszą rozmowę. Panie ministrze, panie pośle, jest w ogóle gotowość, bo teraz to od państwa senatorów zależy, kto będzie rządził w Wyższej Izbie Polskiego Parlamentu.
No myślę, że cała setka jest gotowa do tego, żeby współuczestniczyć i pracować w parlamencie na rzecz ojczyzny, na rzecz swoich wyborców, na rzecz Rzeczpospolitej. Natomiast pytanie, jak do tego podejdą duże ugrupowania polityczne, w tym przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość. Zobaczymy. My mamy 3 senatorów. Można powiedzieć, że akurat w tym wypadku ten języczek uwagi jest po naszej stronie, więc będziemy skrupulatnie próbowali, że tak powiem, z niego korzystać.
Powiedział Marek Sawicki, poseł PSL-u, były minister rolnictwa i poseł nowej 9. kadencji na Sejm z wynikiem 19...
8 z kolei dla Polskiego Stronnictwa Ludowego.
8 dla PSL-u. 19 tysięcy głosów niemalże pan poseł zdobył w Sielcach i to jest całkiem...
Także to... cieszę się z tego wyniku i dziękuję wyborcom z okręgu Siedlecko-Ostrołęckiego i Burmistrza.
Dziękujemy, panie pośle, za rozmowę i do zobaczenia w studio Radia Wnet, a mamy godzinę 16:40. To teraz pora na Beatlesów, bo co to byłaby za audycja radiowa w Radio Wnet, gdybyśmy nie posłuchali Beatlesów.
Popołudnie Wnet.
A my dzisiaj w Popołudniu Wnet pędzimy od miasta do miasta, od regionu do regionu, od izby do izby, bo teraz porozmawiamy trochę o Senacie. To jeszcze te wyniki senackie państwu przedstawię, żeby państwo mieli świadomość, co się właściwie stało z Izbą Wyższą i to wygląda następująco. Do Senatu w głosach bezwzględnych PiS dostało więcej niż w wyborach do Sejmu, o prawie ponad 50 tysięcy głosów więcej. W ujęciu procentowym też więcej, bo prawie 45% głosów padło na Prawo i Sprawiedliwość. Na Koalicję Obywatelską 35% i to jest 6 400 tysięcy niespełna głosów. Na PSL 1 000 000 głosów padło, to jest prawie 6%. Na SLD 400 tysięcy to jest 2% i 0,3%, a mimo że jak się sumuje poparcie dla Koalicji Obywatelskiej, PSL-u i SLD, będzie to mniej niż ma Prawo i Sprawiedliwość, ale mandatów senatorskich będzie więcej. Taka to jest demokracja w wykonaniu jednomandatowych okręgów wyborczych. Przy telefonie Krzysztof Mazur, doktor, politolog, były prezes Klubu Jagiellońskiego i kandydat do Senatu z Krakowa, kandydat niewybrany.
Dobry wieczór, dzień dobry.
Dzień dobry. Komentarz do wyników wyborów w Krakowie.
No, zwycięstwo Bogdana Klicha, któremu gratuluję. Niestety nie udało się ani mi, ani panu profesorowi Janowi Dudzie w drugim okręgu odbić Krakowa. No, od początku było wiadomo, że to będzie trudne zadanie, bo Kraków to jeden z bastionów Platformy Obywatelskiej. No, szkoda, że tak rzeczywiście się stało.
To jeden z bastionów Platformy, ale były nadzieje, że będzie inaczej, szczególnie z kampanią, bardzo aktywną, nietypową kampanią pana doktora. Wiązano duże nadzieje, że to może pokazać, że młode pokolenie może wejść do polityki przebojem i wygrywać z nieco już znudzonymi starymi liderami.
No na końcu okazuje się, że te kampanie w internecie, one nie mają ciągle takiego zasięgu, jakie chciałbym, żeby miały. No i rozumiem, że dla większości osób jednak znane nazwisko plus Platforma Obywatelska jako partia, która tutaj w Krakowie od lat wygrywa wybory, po prostu były rozstrzygające. Było to istotniejsze niż powiew jakiejś energii świeżości, którą ja chciałem wprowadzić.
Pan doktor brzmi na co nieco zawiedzonego tym, jak przebiegły wyniki wyborów.
Jak każdy polityk chciałbym, startując w wyborach, zdobywać mandat, więc trudno o entuzjazm. Natomiast przyjmuję z pokorą, to były moje pierwsze wybory. Mam nadzieję, że to jest dobry początek do kolejnych działań.
A jakie są wnioski z tych wyborów? No poza tym, że szyld partyjny, to jest tak, że w wielkich miastach zawsze będą wygrywać kandydaci opcji liberalnej, nawet jakby byli najgorsi, najgłupsi, najbardziej skorumpowani, jak tylko się da?
No to mocne stwierdzenia, natomiast...
Nie, to się do nikogo nie odnosi personalnie, tylko w ogóle do zjawiska politycznego.
Po prostu rzeczywiście to też wynikało z moich rozmów z wyborcami, że wiele osób, kiedy podchodziłem do nich, wręczałem ulotkę, pytali po prostu z jakiegoś tam komitetu i po powiedzeniu, że jestem tutaj kandydatem Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy, no to nie chcieli słuchać dalej. To chyba jest po prostu naturalne, że dzisiaj każdy z nas przede wszystkim kieruje się tymi preferencjami ogólnopolskimi i mniej patrzy na kandydatów. Chociaż w Senacie, gdzie są jednomandatowe okręgi wyborcze, chciałbym, żeby było inaczej, żeby to bardziej był wybór personalny niż partyjny, no to widać, że dla bardzo wielu osób tak nie jest. Po prostu głosujemy tak samo jak do parlamentu głosujemy, znaczy do Sejmu tak samo głosujemy do Senatu.
Chociaż tu były nieznaczne różnice. Do Senatu PiS dostał co nieco więcej głosów, no ale to nie wystarczyło, żeby mieć większość. To zanim przejdziemy do ogólnego omówienia tych wyników wyborczych, jako do politologa się do pana będę zwracał, to jeszcze element tych JOW-ów, bo no to pokazuje, że dzięki JOW-om mniejszość może rządzić większością.
To wszystko zależy od tego, jak się te głosy rozkładają. W naszym okręgu akurat była też taka specyfika, że był jeszcze trzeci kandydat, Rafał Komarewicz, związany z prezydentem Majchrowskim. W poprzednich wyborach też był trzeci kandydat, to był w tamtym czasie Łukasz Gibała, który zdobył 50 tysięcy głosów. Tym razem Rafał Komarewicz zdobył nieco ponad 20 tysięcy, co też jakby sprawia, że rzeczywiście w przypadku większej liczby osób, zwłaszcza z dobrymi wynikami, nie startującymi, czy to z Platformy, czy to z PiS-u, czyli z tych dwóch głównych partii, no to te układanki są dużo bardziej ciekawe i łatwiej o niespodziankę. W przypadku, gdy startuje się tylko jeden kandydat z PiS-u, startuje jeden kandydat z PiS-u, jeden z Platformy, no to rzeczywiście wtedy preferencje w danym okręgu po prostu partyjne one decydują.
Pana przykład pokazuje, że nie ma możliwości przejścia okręgu z rąk do rąk, że jeżeli ta ordynacja się utrzyma, to Polska będzie na wieki wieków politycznie podzielona, że w tym okręgu zawsze wygrywa Platforma i ma swojego senatora, a z innego senatorem zostaje ktoś z Prawa i Sprawiedliwości zawsze.
Obawiam się, znaczy nie wiem, czy tak będzie. Wydaje mi się, że tutaj też jest pytanie o przyszłość Platformy. Ja raczej należę do takich osób, które krytycznie oceniają jej działania, jej ewolucję w ostatnich 4 latach. I wydawało mi się, że będzie następowało odpływanie elektoratu z Platformy, czy to w kierunku Lewicy, czy to w kierunku PSL-u. Trochę takich wyborców było, które odeszło od Platformy, ale widać, że ciągle jednak w tych największych miastach oni mają silny elektorat. No i wtedy też rzeczywiście tak, można mówić o takim fatalizmie, ale jeśli będzie jakiegoś rodzaju większa, głębsza korekta na scenie politycznej, no to może kiedyś to będzie raczej pojedynek między kandydatem prawicy i lewicy na przykład w Krakowie. Także trudno dzisiaj wyrokować, to wszystko zależy od tego, jak bardzo silna będzie Platforma.
No to jeszcze pytanie jako do politologa, nie już polityka, który wchodzi w to życie polityczne, to jak pan powiedział, pierwsze pana wybory, ten element, który nas wszystkich teraz najbardziej intryguje, Senat dla opozycji, Sejm dla koalicji, w Sejmie PiS, w Senacie prawdopodobnie Platforma SLD i PSL. Jakie to może rodzić konsekwencje?
Znaczy, zacznijmy od tego, że nie wiem, czy ostatecznie ta większość prawicy będzie taka jednoznaczna. Chyba tutaj ciągle nie ma jeszcze ostatecznych wyników, chociaż nie mówiąc szczerze, to w ostatnich 2 godzinach nie przyglądałem się.
Ale mówi pan doktor o Sejmie?
O Sejmie, tak.
Były takie są takie przecieki, zresztą tu może sadzę plotkę, no ale żyjemy w takim okresie, że plotki są też cenne, że gdzieś tam w porozumieniu, czyli w tej partii Jarosława Gowina, są takie informacje, że ilość mandatów dla PiS-u się waha między 228 a 234, czyli jest to na granicy większości.
228 to też będzie kłopot, także ten teza o tym, że Sejm dla prawicy, a Senat dla Platformy jest chyba ciągle przedwczesna. Także tutaj wydaje mi się, że ciągle jest piłka w grze. Co do Senatu, No na pewno będzie to dużo trudniejsza układanka i na pewno pewien mechanizm w głosowaniu nie będzie możliwy, taki jak był w ostatnich 4 latach. Przez to trzeba będzie albo liczyć się z wetem i wtedy większość kwalifikowana w Sejmie może odrzucić weto Senatu, no albo liczyć na to, że jednak wejdzie się w jakąś funkcjonalną koalicję, na przykład z PSL-em. No to wszystko są trudne decyzje najbliższych dni. Poczekajmy jeszcze na wynik sejmowy i dopiero wtedy, jak będziemy wiedzieli dokładnie, ilu posłów mają każdy z klubów, no to może po prostu Prawo i Sprawiedliwość być zmuszony do tego, żeby po prostu zacząć rozmowy koalicyjne.
Wczoraj się wydawało, że jednak PiS triumfuje nie tak bardzo, jakby chciało, no ale jednak jest ta stabilna większość. Senat też pewnie miał być zdobyty przez Prawo i Sprawiedliwość, utrzymana powinna miała być większość w Senacie, no bo poparcie znacznie wyższe w ujęciu procentowym, no w udziale w głosów, ale także oczywiście w liczbie bezwzględnej, zdaje się o 2 miliony głosów więcej, bo to i frekwencja wyższa i czy tam niecałe 2 miliony więcej głosów i to się okazuje, że może nie wystarczyć i na Senat, i na Sejm.
No i to będzie dopiero ciekawe pytanie, jak się ułożą po prostu te potencjalne jakieś koalicyjne układy i zastanawiam się, na ile rzeczywiście jest możliwa koalicja na przykład z PSL-em między PiS-em, bo wiemy, że w ostatnich latach mocno ten elektorat wiejski Prawo i Sprawiedliwość zabiegało, a z czasu wczorajszego widzimy, że ten dobry wynik PSL-u to nie jest odzyskanie wsi, która chyba na trwałe przeszła, głosuje na PiS, tylko raczej przejęcie części elektoratu wielkomiejskiego i PSL staje się taką trochę zieloną platformą dla niektórych osób właśnie zrażonych jej bezideowością. No i zastanawiam się, na ile Kosiniak-Kamysz byłby gotów w ogóle wejść w taką koalicję z PiS-em, co przy braku odpowiedniej ilości posłów i braku tego jednego, dwóch senatorów, no to byłoby, pamiętajmy, że PSL ma 3 senatorów, to może być właśnie ten pożądany koalicjant.
A kto jest w takim wypadku wygranym tych wyborów, skoro no chyba Grzegorz Schetyna nie może się za takiego uważać, Jarosław Kaczyński też chyba niespecjalnie.
Myślę, że to są takie wybory, które pokazują, że poprzednie 4 lata to był zupełnie wyjątkowy czas, związany z po prostu też pewnym szczęściem, który był bardzo tuż pod progiem wynik wtedy Korwina. Także Lewica, która szła jako koalicja przez właściwie przypadek, nie weszła do Sejmu.
Partia Razem, która miała ponad 3%, tak. Więc też trochę głosów odpłynęło do tej opozycji pozaparlamentarnej.
Dokładnie. Brak tych 3 partii sprawił, że wynik PiS-u gorszy w liczbach bezwzględnych od tego wyniku, ale w przeliczeniu na głosy dawał mu stabilną większość. Teraz będzie po prostu powrót do czegoś, co znamy w III RP, czyli różnych koalicyjnych porozumień, targów, co sprawia, że ten Sejm będzie dużo bardziej dynamiczny niż w ostatnich 4 latach i trzeba się przygotować, że też poprzez udział w tym Sejmie osób o takim kolorycie jak Korwin Mikke, Grzegorz Braun, Robert Winnicki czy Krzysztof Bosak, no po prostu czy posłowie z Razem, to na pewno będzie Sejm dużo bardziej ożywionej dyskusji i dużo bardziej takiego pluralizmu po prostu realnego. No i to oznacza, że po prostu pewien sposób sprawowania władzy taki dość silną ręką, myślę, że on nie będzie możliwy.
Jaka będzie pana przyszłość w polityce?
No wcześniej wyrokować. Na razie przyglądam się wszystkim wynikom, jestem też przed takimi rozmowami z osobami, z którymi współpracowałem przed kampanią, także myślę, że kolejne dni, tygodnie przyniosą jakieś kolejne rozstrzygnięcia.
Krzysztof Mazur, politolog, były prezes Klubu Jagiellońskiego, a teraz kandydat do Senatu, kandydat bez mandatu z Krakowa, z okręgu 33, o ile pamięć mnie nie myli.
Tak jest. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i bardzo dziękuję wszystkim tym osobom, które oddały na mnie głos w Krakowie. Pozdrawiam serdecznie.
My się zobaczymy być może niedługo w studiu Radia Dwóch Stolic w Warszawie, to pogadamy sobie już dogłębnie o tym, co te wyniki oznaczają dla polskiej polityki. Krzysztof Mazur, gościem Popołudnia Wnet. Teraz jeszcze dziękuję bardzo, a my teraz biegniemy do muzyki. Adam Struk i Chodźmy Chłopcze, na nas czas.